dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną zapowiadana już gościni Joanna Kornaś-Warwas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Joanno, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do programu, ponieważ wydaje mi się, że bez ciebie ani rusz, kiedy myślimy o Rumunii. Proszę państwa, państwo już wiedzą, że będziemy krążyć po mieście Jassy w Rumunii. Pretekstem do tego był nie tylko nasz udział, już teraz mogę powiedzieć, nasz udział w Festiwalu Literatury i Tłumaczeń Filit, ale też dlatego, że wydaje mi się, że rynek książki rumuńskiej jest na tyle interesujący, że powinniśmy czasami rzucić okiem w tamtym kierunku. No i właśnie stąd wizyta Joanny w studiu. Joanno, powiedz proszę, czy to jest tak, że kiedy chcemy sięgnąć po literaturę rumuńską, to będziemy mieli bardzo duży problem w Polsce? Czy wręcz przeciwnie, mamy z czego wybierać?
Wydaje mi się, że jest całkiem dobrze na rynku polskim, jeśli chodzi o obecność literatury rumuńskiej. Tych książek nie publikuje się w przekładzie wiele, ale wystarczająco dużo, by co roku były jakieś nowości, ale też dla osób, które nie miały styczności z literaturą rumuńską, jest gdzie wybierać. Są wydawnictwa, które mają w ofercie serię literatury rumuńskiej. To są takie wydawnictwa jak Książkowe Klimaty, czy wydawnictwo Amaltea, albo wydawnictwo Universitas, które wydało aż 10 książek z literatury rumuńskiej, więc jest gdzie szukać i co roku pojawia się przynajmniej jedna, dwie, czasem to jest, są trzy, a czasem 10 książek. Więc dla osób, które szukają literatury rumuńskiej, można wybierać z poezji, dramatów, filozofii i oczywiście najpopularniejszej literatury, czyli prozy.
Mm-hmm. A powiedz proszę, czy był jakiś przełom, albo czy były lata bądź dekada, w której nastąpił jakiś zwrot w zainteresowaniu literaturą rumuńską? Bo to też nie zawsze jest oczywiste. Czasami coś kapie, czasami wracamy do starych wydań, które na przykład w latach 60. cieszyły się popularnością, później wygasły na 3-4 dekady i nagle na fali na przykład jakiegoś zjawiska bądź popularności jednego autora międzynarodowej nagrody pojawia się znowu ta idea, żeby przypominać sobie na przykład wielkie nazwiska reprezentujące dany język albo państwo. Czy w przypadku Rumunii możemy mówić o takich skokach?
Wydaje mi się, że popularność, jeżeli możemy mówić w ogóle o popularności literatury rumuńskiej w Polsce, czy do tej popularności przyczyniło się kilka kwestii. Wcześniej, że tak powiem przed 2000 rokiem, były w świadomości Polaków głównie trzy nazwiska: Eliade, Cioran, Ionesco. I tutaj to są najczęściej wymieniani Rumuni, jeżeli myślimy o literaturze rumuńskiej, czy w ogóle o słynnych Rumunach. Natomiast zainteresowanie Rumunią jako krajem wydaje mi się, że zaczęło wzrastać, zwłaszcza po tym, jak Rumunia przystąpiła do Unii. Wiele osób pojechało do Rumunii i zaczęło szukać książek na temat kultury, historii Rumunii, ale też dużą rolę odegrało kino rumuńskie Nowej Fali. Ludzie, których dawniej widywałam na festiwalach kultury rumuńskiej, to były osoby, powiedzmy, z naszego kręgu osób zajmujących się kulturą, literaturą rumuńską. W tej chwili obserwuję osoby, które po prostu lubią kino i znalazły w rumuńskim kinie jakieś wyrafinowane tematy. I to kino w jakiś sposób zaczęło w pewnym sensie antycypować tematy, które zaczęła poruszać również literatura. I wydaje mi się, że to był też obraz, który zaczęliśmy najpierw poznawać, czyli przez kino, przez kino doszliśmy też do literatury. Drugim takim czynnikiem były też nagrody dla literatury rumuńskiej, czy też obecność literatury rumuńskiej w nominacjach do na przykład Nagrody Angelusa, które spowodowały, że zaczęto szukać, czy też wydawcy zaczęli interesować się literaturą rumuńską i na rynku zaczęło się pojawiać 10 książek. Na przykład to jest ewenement, żeby w 2014 czy 2015 pojawiło się aż 10 przekładów, bo były takie lata, kiedy nie pojawiała się żadna książka z literatury rumuńskiej. Mówię tutaj na przykład też, mówiąc o nagrodach, mam na myśli książkę Księgę Szeptów Waróżana Wozganiana, który dostał Nagrodę Angelusa w 2016 roku, ale też wcześniej, rok wcześniej dostał Nagrodę Czytelników, również w tym samym konkursie, Lucian Dan Teodorowicz w przekładzie Radki Janowskiej-Laskar, Matej Brunul.
Angelus jest takim, bywa przynajmniej dla części czytelniczek i czytelników drogowskazem, kiedy zerkamy do tej nieoczywistej literatury. Mówiąc nieoczywista, myślę sobie oczywiście o literaturze anglojęzycznej głównie. Natomiast zaintrygowałaś mnie tym przeniesieniem tematów czy narracji w ogóle, opowieści o świecie czy próby opisu świata z kina do literatury. Czy są takie korowe tematy, o których ewentualnie moglibyśmy sobie pomyśleć, myśląc o literaturze w takim razie rumuńskiej w tym momencie, tej współczesnej, jak rozumiem?
W Rumunii takim tematem bardzo często, czy w prozie, czy w kinie poruszanym jest oczywiście historia i jakby wszystko, co wybrzmiało w społeczeństwie rumuńskim, wszystkie traumy po komunizmie, czy w czasach komunizmu, czy po upadku komunizmu. Więc na przykład słynny 3-2-1, 3 miesiące, 2 tygodnie, 1 dzień Mundziu, który mówi o traumach związanych z kontrolowaniem narodzin w Rumunii i zakazami aborcji. Możliwe, że w literaturze nie pojawia się na przykład akurat ten konkretnie temat, ale wielu autorów, opisując swoje na przykład dzieciństwo czy lata młodości, w jakiś sposób opisuje również historię, opisuje komunizm, bo właściwie na ten czas przypadły lata ich młodości. I ta historia i te trudne czasy są obecne w rumuńskiej prozie. Też Herta Miller, która zaczęła właściwie poruszać tematy sekuritate, przyczyniła się w pewnym sensie do jakby odkrywania czy zainteresowania tym, że jednak ten komunizm czy te mroczne lata w Rumunii wyglądały trochę inaczej. Ale z drugiej strony na przykład na drugim biegunie opowieści o komunizmie i latach komunizmu jest na przykład Jestem komunistyczną babą Dana Lungu, który w sposób po prostu bardzo humorystyczny opowiada o tamtych czasach i absurdach komuny. Jest to właściwie taka zupełnie inna odskocznia, gdzie jesteśmy ubawieni tym, jakbyśmy po prostu oglądali Misia, prawda? I pewne rzeczy, które są znane z naszej rzeczywistości. Więc wielu autorów czuło potrzebę opisania tej rzeczywistości. Później oczywiście nastąpił zwrot i teraz opisuje się codzienność i na przykład Lawinia Branisztę w wydawnictwie Universitas opisuje po prostu problemy współczesne ludzi, młodych ludzi czy ludzi w jej wieku i jak wygląda życie w stolicy, z jakimi problemami borykają się po prostu na co dzień właśnie 30-latkowie, 40-latkowie.
Na rozmowę z Lawinią Branisztę będę Państwa mogła zaprosić, więc bardzo się cieszę, że Joanna ją wywołała. Natomiast pozwól, że jeszcze na sekundkę zatrzymam się przy tej opowieści podszytej humorem i pewną groteską czy hiperbolą być może pewnych przywar lub historii. Dlatego, że i u Michulaka, który pisał o jasach, czyli o tej mrocznej karcie, z którą wciąż powiedziałabym, że Rumuni próbują się uporać w jakiś sposób, ale też w przywołanej przez ciebie Jestem komunistyczną babą historii, czyli coś, co jest bardzo trudne, jest jakimś ciężarem, zarówno historycznym, jak i społecznym, pojawia się humor, który na przykład w przypadku poruszania takich tematów w Polsce wydaje mi się, że zostałby potraktowany jako nie na miejscu, jako język, którego chyba nie wykorzystujemy do tego, żeby opowiedzieć na przykład o II wojnie światowej, albo o Holokauście, albo o Jedwabnym. Więc zastanawiam się, czy tutaj jest taka różnica kulturowa, czy może społeczna, którą my możemy też obserwować w literaturze. Nie wiem, czy ty miałaś tego typu obserwacje albo przemyślenia.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o czasy komunizmu i absurdy, które mieliśmy również w polskiej rzeczywistości, to łatwiej nam jest po prostu śmiać się z sytuacji, które miały miejsce. Natomiast no, rzeczywiście, jeżeli chodzi o historię pogromów, tutaj masz rację, że to jest troszeczkę inaczej traktowane, ale...
Ale nie można tego uznać za jakiś taki
za jakiś
obraz.
Wyznacznik. Mm-hmm. Tak.
Dobrze. Skoro tak już wywołałaś Lawinię Branisztę i to, że co nieco dla państwa przywiozłam, to może powiedzmy skąd przywiozłam, bo to jest takie poznawanie rynku i bliskiego, i niekoniecznie bliskiego w Rumunii. Ja miałam wiele zaskoczeń. Jednym z zaskoczeń była obecność poezji w przepięknym anturażu liczby osób, tak go nazwijmy. Ale od początku. Co to znaczy filit? Dlaczego filit jest fajnym miejscem i dlaczego dobrze by było, żebyśmy tam pojechali?
Filit, czyli festiwal, Międzynarodowy Festiwal Literatury i Przekładu, który ma za zadanie skojarzyć to z angielskim feel it, czyli poczuj to, więc zaproszenie do tego, żeby naprawdę nie tylko poczuć literaturę, ale też te emocje, które właśnie wywołują spotkania z autorami, którzy są rzeczywiście w paśmie wieczornym, w przepięknym teatrze i gromadzą naprawdę tłumy ludzi, kolejki po autografy, więc to są te emocje związane...
Ogromne.
Są to te emocje związane z poznaniem na żywo, obcowaniem na żywo ze znanym autorem, ale też wiele spotkań, które odbywają się na przykład w liceach, na które zapraszani są autorzy, czyli rumuńscy autorzy, którzy albo są zapraszani do liceów, albo mają spotkania z licealistami w osobnym paśmie. Więc to też jest wielkie wydarzenie dla młodych ludzi, że mogą po prostu porozmawiać właśnie czy z Lawinią Branisztę, czy z Danem Comanem. To są pisarze, którzy przecież przyjeżdżają z bardzo daleka, czy z Bukaresztu, czy też nawet z północy Rumunii, więc to jest akurat nieoczywiste, żeby ich spotykać na co dzień. Czy też Mircea Cărtărescu, który jest częściej jednak gościem festiwali zagranicznych, a jednak na festiwalu w Jasach był już po raz trzeci lub czwarty. I zawsze...
Czyli lubi.
Tak.
To jest oczywiście, proszę państwa, domysł prowadzącej, więc proszę się nie przywiązywać do tego sformułowania.
W związku z tym są to bardzo, bardzo na przykład też ciekawy sposób angażowania młodych ludzi w pracę przy festiwalu. Ja nigdy nie widziałam takiego grona wolontariuszy, którzy pracują przy festiwalu. Oni zawsze na końcu są zaproszeni, by wyjść na scenę. I jest to tłum młodych ludzi, którzy naprawdę z pasją w każdym dniu zajmują się osobami zaproszonymi na festiwal. I rzeczywiście często też sięgają po książki, których być może wcześniej by na przykład nie odkryli. I osobną, bardzo ciekawą rzeczą jest angażowanie młodzieży w wybieranie najlepszej książki.
No właśnie chciałam cię o to zapytać, bo to jest, ja nie znam takich przestrzeni w Polsce, a równocześnie bardzo często ulegamy tym dyskusjom związanym z tym, jak zaangażować młodych ludzi, równocześnie negując ich wybory czytelnicze, jak wiemy, w przypadku Young Adult. Bardzo często sobie myślimy, że szkoła zabija, ale nie staramy się wejść do tej szkoły i na przykład pokazać, że można o literaturze rozmawiać inaczej. Więc ta przestrzeń, w której nie dość, że do tej szkoły się przychodzi, czyli nie wy macie przyjść na godzinie wychowawczej na przykład, tylko my do was przyjdziemy, jesteście dla nas ważni. Równocześnie ten angaż w kierunku wyboru, czyli pokazanie im, że macie głos, wydaje mi się, że jest jakimś ewenementem jednak.
To jest pomyślane w taki sposób, że w każdym liceum z różnych klas zbiera się jury, które obraduje i wybiera, czyta oczywiście wcześniej, wybiera, typuje swoją książkę. Później z tych przedstawicieli każdego liceum również tworzy się jury. Oni również obradują, czyli muszą w jakiś sposób obronić swoje argumenty i na scenie bardzo często, znaczy argumentuję, ja w tym roku nie odsłuchiwałam akurat, ponieważ byłyśmy już w drodze powrotnej do Polski, nie słyszałam argumentacji, ale bardzo zaskakują mnie te dojrzałe wywody, że to są tacy młodzi krytycy literacy, którzy w bardzo dojrzały sposób właśnie debatują na temat literatury i to jest takie świeże i rzeczywiście zachwycające, że tak z taką przenikliwością ci młodzi ludzie jednak rozpoczynają dyskusję na temat książki. Oczywiście to chodzi o autorów rumuńskich. To jest przemiłe, myślę, dostać nagrodę. To się nazywa ukochana czy najulubieńsza książka czytelników czy młodych czytelników. Na przykład taką książką wybraną parę lat temu była książka Niewinni Joanny Pyrwulescu, która jest dostępna po polsku w wydawnictwie MG. I rzeczywiście to są bardzo często takie no, ciekawe wybory, które również obserwowane są przez tłumaczy literatury. Mm-hmm.
Czyli rozumiem, że jesteś bystrą obserwatorką tego, co się dzieje, bo tak trochę się wypuściłaś sama, że tłumacz literatury, powiedzmy, że języka małego, nie wiem, czy tak to, czy lubisz to określenie, bo to zawsze jest również dyskusją, więc możesz od razu, proszę powiedzieć, po prostu języka rumuńskiego.
Niech będzie. Języka rumuńskiego, o ile, znaczy już wolę określenie mały język niż mała literatura, bo wydaje mi się, że to jest wielka literatura pisana w języku o mniejszym zasięgu być może. Więc rzeczywiście dla mnie, jeżeli wspomniałam o Joannie Pyrwulescu, dlatego że rzeczywiście miałam takie zadanie, by zaproponować książkę, która będzie w serii dla młodzieży i długo szukałam książki w różnych seriach dla młodzieży i okazało się, że tą książką dla młodzieży będzie książka napisana dla dorosłych, a gdzieś tam też werdykt młodzieży pomógł mi w tym, żeby to właśnie była ta książka. Mhm.
Ale też troszkę zrobiłaś takie otwarcie do roli tłumacza czy tłumaczki, obserwującego właśnie dany rynek wydawniczy czy dany język. Bo wciąż uważam, że wybór rumuńskiej literatury przez polskiego czytelnika no nie jest pierwszym wyborem, albo nie jest wyjątkowo oczywisty. Tym samym nie będzie pierwszym wyborem i równie oczywistym dla wydawcy. Więc żeby orientować się w tym, co się dzieje, w dodatku nie znając języka, który również nie jest najpopularniejszy, no musi być ktoś, kto staje się takim łącznikiem między krajami, między literaturą. I rozumiem, że taką rolę w przypadku Rumunii również pełni tłumacz lub tłumaczka. Czyli również?
Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Natomiast chciałabym najpierw powiedzieć tak. Natomiast zaczęłabym od tego, że to jest jedyny festiwal, jaki znam, który w nazwie festiwalu ma również przekład, że jest to Międzynarodowy Festiwal Literatury i Przekładu i festiwal, który zaprasza tłumaczy, jest nas zawsze 10, tłumaczy z literatury rumuńskiej na różne języki i w jakiś sposób pozwala nam to i poznać siebie i też porozmawiać o tym, co publikujemy. Oczywiście możemy to śledzić, ale czasami to nie jest takie oczywiste i bardzo często też polecenia innych tłumaczy stają się takim zaczynkiem do tego, żeby poznać jakiegoś autora. Ale też to jest ważne, że organizatorzy tego festiwalu dbają o obecność tłumaczy spoza Rumunii, byśmy mogli się zorientować, zobaczyć właśnie jak to się odbywa na miejscu. I to jest prawda, że wszystkie, prawie na przykład w moim przypadku, wszystkie propozycje wydawnicze, które składałam wydawnictwom, to były moje propozycje, więc też troszeczkę subiektywny obraz tej literatury rumuńskiej, ale też w dość przemyślany sposób starałam się zawsze proponować te rzeczy, które wydawało mi się, że na rynku polskim mają szansę zaistnieć i też pokazują, co ciekawego dzieje się w Rumunii. Ale nie mogę też pominąć moich kolegów po fachu, którzy również uważam, że proponują książki wybitne i jeśli mam ocenić to, co się pojawiło na polskim rynku w przekładzie, to naprawdę są, nie ma książek przypadkowych, to naprawdę są bardzo dobre literacko książki, to są bardzo intrygujące, wzbudzające, może czasem kontrowersje, ale czasem po prostu zmuszające do przemyśleń, rozmów. I każdy wydawca znalazł jakiś też swój osobny profil. Na przykład książki, które pojawiły się w Universitasie, to są książki w serii Rumunia Dzisiaj, więc miały na celu pokazywać, co się właściwie ukazuje w, tak tu jakby na dniach tu i teraz. No ale na przykład wydawnictwo Pogranicze, które publikowało znów klasykę, czy też ma serię poetycką. Znów wydawnictwo książkowe Klimaty, które zaczęło po prostu od ciekawych, ważnych książek. Mm-hmm. Czy myślę tutaj Amaltea, wydawnictwo Amaltea, które publikuje książki również w jakiś sposób ważne, ale to też są subiektywne wybory tłumaczki i to bardzo dobre wybory, więc naprawdę warte polecenie. Mm-hmm.
W zasadzie w jakiś sposób mnie rozczula pewna selekcja, która prowadzi do tego, co dostajemy na polskim rynku. Teraz będę brzmieć bardzo zgorzkniale, bo czasem mam wrażenie, że takiej selekcji nie robimy, kiedy w ogóle ściągamy książki na polski rynek bądź wydajemy. Z tego też tytułu mamy kłopot z orientacją, po co sięgać, dlaczego jest tyle tych tytułów. I ja cały czas do tego wracam, bo mam wrażenie, że być może ta odpowiedzialność wydawcy za kształt tego, co dostaje czytelnik i czytelniczka w Polsce, jest tutaj kluczowym. Więc ta sytuacja, w której nawet jeśli z różnej flanki będziemy podchodzić do tej literatury rumuńskiej, tak jak mówisz, i będą to wasze subiektywne wybory, to jednak będzie to ostra selekcja. Obiektywnie. Joanno, opowiedz proszę jeszcze o tym, dlaczego ten festiwal jest wyjątkowy, również w kontekście jego ojców założycieli, może tak to nazwijmy. Bo wydaje mi się, że to też będą takie nazwiska, które później będą kierować nas na półki.
Festiwal odbywa się w Jasach, o czym już wspomniałaś, i wydaje się to nieoczywiste miejsce. Dlaczego w Jasach i dlaczego w północno-wschodniej Rumunii?
Daleko.
Tak, daleko. Natomiast właśnie wiąże się to z ojcami założycielami, czyli trzech pisarzy z Jas. Jest to Lucian Dan Teodorowicz, Dan Lungu i Florin Lazarescu, którzy po prostu postanowili na rodzimym podwórku stworzyć festiwal, którego nie było w Rumunii i takiego festiwalu im brakowało, taką formułę znali już ze swoich podróży jako pisarze. Bardzo często właściwie zapraszani na przykład do Włoch, czy też Dan Lungu bywał też na festiwalach, czy na spotkaniach literackich w Polsce. I zapragnęli stworzyć taką przestrzeń, ale też właśnie nowatorskim pomysłem jest dołączenie do nazwy właśnie członu Przekład i zapraszanie również tłumaczy. Z założenia organizatorzy nie promują swoich książek na tym festiwalu, więc jest to też również akt właśnie takiej empatii w stosunku do swoich przyjaciół i innych pisarzy, którym pozwalają również wybrzmieć właśnie w Jasach. I jest to rzeczywiście bardzo dobrze przygotowany festiwal. Mieli dobre inspiracje, wybrali to, co najlepsze i to, co im się podobało z różnych formuł, które widzieli na świecie, ale dołączyli też wiele swoich nowych pomysłów, między innymi Noc Poezji, która odbywa się zawsze z piątku Biała na sobotę noc. I jest to Biała Noc Poezji. I która z roku na rok cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. W tym roku dla mnie zaskoczeniem było to, że moi przyjaciele, tłumacze, okazało się, że również piszą wiersze i na przykład mogli wystąpić więc to była nowość, że tłumacze, którzy na przykład mamy też tłumaczkę w naszym gronie, Jarmilę Chorakową, która napisała bezpośrednio po rumuńsku, od razu po rumuńsku tomik poezji, więc też można było posłuchać tłumaczy piszących.
Bardzo się cieszę, że wywołałaś poezję, bo myślę, że ona nam zakończy pięknie to nasze dzisiejsze spotkanie. Z przykrością stwierdzam, że jestem przyzwyczajona do spotkań czy wieczorów poetyckich, które nie cieszą się gigantycznym zainteresowaniem. Na pewno nie wzbudzają też jakichś niesamowitych emocji, które dają, gdzie publiczność daje wyraz po prostu temu, co czuje, czy w ogóle ekscytuje się tym, co widzi na przykład na scenie. Natomiast muszę powiedzieć, że to była chyba rzecz, którą w ogóle najmocniej zapamiętam z tego wyjazdu. Czyli absolutnie naszpikowane 3/4 naprawdę dużego namiotu młodych ludzi, nieco starszych, takich, którzy mieli już włosy przypruszone siwizną, czyli absolutnie jakby ageizm nie wchodzi tutaj do rozmowy. taki międzypokoleniowa radość z tego, że spędza się ze sobą czas, że widzi się znajomych na scenie, że to wcale nie musi być spektakularne, nie musi być nazwane slamem, stand-upem poetyckim, tylko po prostu dzieleniem się pewną opowieścią. Powiedz, czy to jest w ogóle normalne dla Rumunii, że poezja i poeci, i poetki wzbudzają taki rodzaj ekscytacji, czy to po prostu feel it na nich tak działa?
A trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o festiwal i feel it, to rzeczywiście ta noc poezji gromadzi tłumy i tak jest od pierwszej edycji, na której byłam. Rzeczywiście myślę, że też fakt, że młodzi, że oprócz tych już znanych nazwisk i zaproszonych gości, którzy oprócz tego jeszcze występują w innych spotkaniach poetyckich, mogą przeczytać na tej scenie debiutanci na przykład, prawda? Jeżeli zostaną włączeni w jakiś sposób w selekcję, więc to też jest dla nich ogromne przeżycie i to właśnie dla nich również przychodzą znajomi i stąd też taka obecność młodzieży. Ale też myślę, że taka potrzeba właśnie tego, o czym mówisz, zintegrowania się międzypokoleniowego i wydaje mi się, że na przykład festiwal w Bystrzycy, festiwal poezji w Bystrzycy, również w nieoczywistym miejscu, gdzie należy dojechać na przykład z Bukaresztu kilka lub kilkanaście godzin, gromadzi na przykład osoby, które przyjeżdżają specjalnie ze stolicy i może to jest mniejszy, jeżeli chodzi o rozmiar festiwal, ale jestem zaskoczona, jeżeli bywam tam, zaskoczona tym, że są osoby, które po prostu przyjeżdżają, kupują wszystko, co się pojawia w danym roku i rzeczywiście dla nich ta poezja
grupa
jest ważna.
Grupa szalikowców. Ja państwu tylko dopowiem, bo nie umknęło mojej uwadze to w social mediach festiwalu, że jedną z uczestniczek nocy była dziewczyna, która od pierwszej edycji, zdaje się, była właśnie wolontariuszką na tym festiwalu i po raz pierwszy wystąpiła w tym roku w trakcie Nocy Poezji. I to było takie niezwykle krzepiące, prawda?
To prawda. Takie,
rodzi się historia, rodzi się opowieść. Proszę państwa, Joanna państwu dała taką wskazówkę i pewną maleńką pigułkę do tego, żeby poszukiwać i sprawdzać. I mam nadzieję, że to będzie przyczynkiem do tego, żeby państwo oczy skierowały się na literaturę rumuńską. Proszę państwa, proszę śledzić zarówno strony polskich wydawców literatury rumuńskiej, ale też między innymi Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, ale też w Polsce, który będzie dla państwa również wskazówką tego, co dzieje się w każdej przestrzeni działalności rumuńskiej, również w literaturze.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.